Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tej naszej takiej nieregularnej serii, gdzie jak mi czasem jakaś biblijna inspiracja przychodzi do głowy, zazwyczaj z modlitwy wzięta, to się z Wami dzielę. Chciałbym dzisiaj z Wami znowu się podzielić pewną myślą, a w zasadzie dwoma. Kochani, ostatnio wziąłem sobie na modlitwę i też słuchałem trochę konferencji na ten temat i tak dalej, ale jakby towarzyszyła mi w wielu przebywaniach z Bogiem genealogia Pana Jezusa. Na pewno kojarzycie ten fragment, taki dosyć dziwny i nudny fragment. Pamiętam dawniej, jak słyszałem, jak się w kościele czytało genealogię, to takie wymienianie, nie? Ten był ojcem tego, ten był ojcem tego, ten był ojcem tego, ten był ojcem tego i tak dalej. Zawsze mnie to trochę dziwiło, że po co to czytać, przecież tam nie ma żadnej historii, to jest takie nudne i tak dalej. Teraz bardzo lubię genealogię, bardzo lubię, kiedy jest czytana w kościele, bardzo lubię mówić o niej kazania, mówiłem już wiele kazań o genealogii. Lubię to dlatego, że to jest dla mnie taki bardzo piękny obraz Pana Jezusa, który się przyznaje do swojej rodziny. Kiedy czytamy te wszystkie imiona po kolei, tych wszystkich jego przodków, ojców, matek i tak dalej, z których on się wziął, to jest trochę tak, jakby Pan Jezus wychodził przed ludzi i mówił: przedstawiam Państwu moja rodzina. Bardzo dziwna rodzina. Kochani, jak się uważnie popatrzy na genealogię, wiecie, że mamy dwie wersje oczywiście, Łukasza i Mateusza, one są trochę inne, różnią się jakby linią prowadzenia. Jedna jakby prowadzi do Józefa, inna prowadzi do Maryi, bardziej tak można by to powiedzieć. To tam jest wiele postaci takich kontrowersyjnych. Tam są grzesznicy, na przykład w tej genealogii, gdzie się pojawiają cztery kobiety, nie ma żadnej normalnej kobiety, żadnej, która by jakoś normalnie funkcjonowała. Wszystkie są jakieś popaprane trochę, jeżeli tak można powiedzieć. I mnie to zawsze bardzo cieszy, bo mi to pokazuje taki prosty moment, że Pan Jezus się przyznaje do ludzkości. Pan Jezus się przyznaje do nas, nieudaczników, grzeszników, popaprańców i mówi: z was się wziąłem, ale... Chciałem Waszą uwagę zwrócić w tym dzisiejszym komentarzu na dwa szczegóły tej genealogii, które ostatnio mi się jakoś tak otworzyły i bardzo mnie karmią, bardzo mnie prowadzą. Jeden szczegół. Kiedy zaczyna się genealogia, są takie te największe postaci, nie? Zaczyna się od Abrahama, potem mamy oczywiście Izaaka, Jakuba i tak dalej. I bardzo ciekawy jest wybór, jakby przez którą osobę z synów Jakuba poszła genealogia. Wiecie, że to jest bardzo ważny moment. Jakub jest protoplastą całego narodu wybranego. Miał 12 synów. Z niego, z Jakuba, wzięło się 12 pokoleń Izraela. I tylko przez jedno z tych pokoleń poszła linia, z której się wziął Pan Jezus. I poszła przez Judę. Można powiedzieć, Pan Jezus jest Judejczykiem. Jest z tego pokolenia, z tego rodu, z tej linii. I to jest bardzo ciekawe. Kiedyś ksiądz biskup Grzegorz Ryś zauważył taką fajną rzecz, że najbardziej by wypadało, żeby ta linia do Pana Jezusa poszła przez Józefa, przez tego syna Jakuba. Dlatego, że on po pierwsze był do Pana Jezusa bardzo podobny, no bo on sprzedany przez braci w niewolę, wrzucony do studni, jakby który został potem władcą całego Egiptu, to byłby wręcz taki protoplasta Pana Jezusa, tak? Zdradzony, uwięziony przez swoich bliskich, a potem zwycięski. Jakby bardzo piękny obraz tego, kim będzie Pan Jezus. Nie przez Józefa, nie tego syna Bóg wybrał, żeby poprowadzić linię, która doprowadzi do Pana Jezusa, ale wybrał Judę. Kochani, Juda był jednym z tych braci, którzy sprzedali Józefa do niewoli. Czyli to nie był jakiś świetlany przykład. Juda był tym, który omalże doprowadził do śmierci Józefa, swojego brata. Właśnie tego brata, tego potomka Jakuba, Pan Bóg wybrał na tą linię, żeby przez nią przyszedł Pan Jezus na świat. Tylko co jest ciekawe, bo ważne jest, co się stało potem. Mamy napisane, że tam był Juda, który był ojcem Faresa, matką była Tamar i potem Fares znowu był ojcem tam kolejnego. Kochani, tu jest bardzo ciekawy moment i myślę, że w ogóle dlatego Bóg wybrał właśnie linię przez Judę. Otóż ten syn Judy, który stał się potem protoplastą, nie, kolejnym Pana Jezusa, to był niechciany syn. To był syn zdobyty podstępem. Jak pamiętacie, Tamar oszukała Judę, przebrała się za prostytutkę i zwiodła Judę po to, żeby wymusić na nim potomstwo. Mówiąc krótko, to było dziecko niechciane, nieplanowane, dziecko nieoczekiwane, dziecko, które, że tak powiem, siłą przyszło na ten świat. Kochani, jak sobie o tym myślę, to jestem przekonany, że właśnie dlatego Bóg wybrał tę linię. Bóg bardzo chciał przyjść przez tą linię, gdzie będzie niechciane dziecko, gdzie będzie wymuszone gdzie będzie dziecko, na które nikt nie czekał, gdzie będzie dziecko, którego ojciec go nie chciał. Ja mam wrażenie, że kiedy się patrzę na genealogię, kiedy się przyjrzę tym różnym postaciom, to w każdej z tych postaci Bóg jakby pokazuje, z kim chce być. Skoro mówi, z takich ludzi się wziąłem, to mówi właśnie, z takimi jestem. Kochani, to jest taki moment w genealogii, gdzie Pan Bóg potwierdza nawet wszystkie niechciane dzieci, nawet takie dzieci, których rodzice nie planowali, albo które się wzięły na przykład, nie wiem, z jakiejś przemocy, na przykład z gwałtu, no bo Juda został w ogóle oszukany. Nawet takie dzieci, które miały się na tym świecie nie zjawić. Ja je wszystkie chcę. Mało tego, ja właśnie z takiego przodka się wziąłem. Ja właśnie wyszedłem przez takie łono, wyszedłem przez takiego potomka, którego miało nie być na świecie. Zobaczcie, gdyby nie było tej przemocy, gdyby nie było tego oszustwa, gdyby nie było tego podstępu, to by nie było tej linii w Izraelu, z której się wziął Pan Jezus. Czyli żeby Bóg się mógł narodzić, żeby Bóg mógł zbawić świat, musiało się w nim pojawić niechciane dziecko. Kochani, mówię to oczywiście bardzo konkretnie do bardzo konkretnych z was. Jeżeli ktoś z was się czuje niechciany na tym świecie, może dosłownie, może wzięliście się z tak zwanej wpadki, jak to mówią, nie tak brzydko, albo może wzięliście się z jakiejś przemocy, może nikt na was na tym świecie nie czekał, może byliście nieszczęściem, jak się wasi rodzice dowiedzieli, że są w ciąży. Niekoniecznie musiało być tak przy waszym poczęciu, może tak się potem czuliście w życiu, bo to może było tak, że byliście dzieckiem nawet i zaplanowanym i chcianym, ale potem się czuliście niechciani, odtrąceni i lepiej jakby was nie było. Otóż uwaga, Bóg bardzo potrzebuje tego, kogo miało nie być, bo inaczej by nie zbawił świata, a to znaczy, że gdyby ciebie nie było, to może ominie ten świat coś bardzo, bardzo ważnego. Coś, co może w ogóle będzie dla niego jakąś drogą do zbawienia. Jak sobie mówisz, no ale mnie to mogłoby nie być, bo mnie to nikt nie chce i nikt mnie nigdy nie chciał. I lepiej jakbym nie istniał. Uwaga, gdyby tak powiedział Fares, syn Judy, a miał prawo tak mówić, jak się pewnie dowiedział, skąd się wziął, że matka oszukała Judę i wymusiła na nim tę ciążę, to mógł mówić, ja jestem niechciany, ojciec mnie nie chciał. A Pan Jezus wtedy mu mówił, ale ja cię chciałem, bo tylko w ten sposób mogłem zbawić świat. Bardzo cię potrzebowałem, Faresie, bo bez ciebie nie byłoby zbawienia świata. Kochani, to jest do was, do tych niechcianych dzieci, wiadomość od Pana Jezusa. Bez was możliwe, że jest niemożliwe zbawienie świata. Moi drodzy, jeszcze druga myśl, taka bardzo prosta. Na początku genealogii jest takie stwierdzenie, że oto genealogia, w sensie rodowód Jezusa, syna Abrahama, syna Dawida, syna Abrahama i potem jest. Abraham był ojcem tego i tak dalej. Ciekawe, że właśnie te dwa imiona są wymówione, jakby wypowiedziane, wymienione jako taki wstęp. Zobaczcie, tam tych imion jest kilkadziesiąt, nie? Wybrano te dwa, Dawida i Abrahama. Tam jest wiele różnych ważnych postaci. Ja rozumiem, że Dawid i Abraham to są wielkie postaci, to jest jasne, ale nie są jedynymi wielkimi postaciami w tej genealogii. Właśnie jest chociażby Jakub na przykład. Nie ma tam syna Jakuba. Tylko jest syna Dawida, syna Abrahama. Jaka jest cecha wspólna tych dwóch ludzi? Oni obaj mieli obiecanych synów, na których czekali. Oni obaj otrzymali obietnicę i musieli czekać na syna. To jest trochę podobnie tak, jak Pan Jezus był obiecany i cały świat czekał na tego syna, aż w końcu się doczekał. Co mi to mówi, kochani? Skoro Jezus jest nazwany tak naprawdę dzieckiem obietnicy, są takie rzeczy, które w twoim życiu jeszcze się nie wydarzyły. Są takie rzeczy, na które ciągle czekasz i może już straciłaś nadzieję. Może dosłownie czekasz na jakiegoś syna, czekasz na córkę, w sensie na dziecko, bo może nie możecie mieć dzieci. Bądźcie blisko z Jezusem, bo On jest dzieckiem obietnicy. On się wziął z Abrahama, który był obiecany w swoim synu, z Dawida, któremu również obiecany był jego syn. Pan Jezus jest dzieckiem obietnicy. Tylko z Nim można być w takim czekaniu, które czasem może się nie spełni, ale w nim może znaleźć jakieś usensownienie. Może dlatego właśnie tych dwóch jest wymienionych, bo oni byli długo czekający na spełnienie obietnicy. Doczekali się. Kochani, Bóg w taki albo inny sposób spełnia swoje obietnice. Jak przy nim zostaniemy, On je doprowadzi do końca. Kochani, takie mam dzisiaj dwie myśli odnośnie tego fragmentu genealogii. Ta pierwsza szczególnie mnie porusza. Bóg bardzo potrzebuje niechcianych dzieci, bo bez nich nie może zbawić świata. I to jest o tobie. I jeżeli na coś bardzo długo czekasz, nie zniechęcaj się, czekaj. Bo Jezus to jest dziecko obietnicy i On się wziął w ogóle z ludzi obietnicy. I On jest wierny wszystkim swoim obietnicom. Tyle na dzisiaj, kochani. Taka biblijna inspiracja na czwartek. Ściskam Was, pozdrawiam w Błogosławie i do następnego paśnika, który pewnie wcześniej czy później znowu się wydarzy. Z Bogiem!